Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, studio Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej. Wiele różnych rozmów o tym, co się dzieje, o inwestycjach, o zmianach, jakie są w gospodarce, więc też nie mogło zabraknąć zmian, jakie dotyczą handlu. Ze mną jest Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.
Witam Pana, witam Państwa.
Dzień dobry. Panie prezesie, e-commerce rozwija się fantastycznie od początku lat 2000, ale była jakaś bariera, i proszę mnie poprawić, bo wydaje mi się, że była to bariera mentalna, przed tym, żeby on się rozwijał dobrze na rynku spożywczym, na rynku, no właśnie, takim codziennych naszych potrzeb.
Tak, to było tak, że tak naprawdę ten e-commerce spożywczy to było około 1% mniej więcej tych obrotów produktami spożywczymi. Natomiast przyszła pandemia i w tym momencie no, zostaliśmy zamknięci w domu, zostaliśmy pozbawieni możliwości pójścia do sklepu. Trzeba było przełamać kilka takich mentalnych tabu. Przełamać kwestie na przykład zakupu produktów świeżych, które każdy chce, nie wiem, dotknąć tego pomidora, to jabłko. No ale nie dało się w pewnym momencie. Poza tym na przykład kwestie płatności. Wiele osób miało dość poważne obawy, jeżeli chodzi o płacenie kartą w internecie. Oczywiście dużo ludzi to robiło, ale no, w sytuacji, kiedy zostaliśmy do tego zmuszeni, to okazało się, że to się da robić, że to jest bezpieczne, że nie ma z tym problemów, że jeżeli stosuje się te elementarne podstawy cyberbezpieczeństwa, o których wszyscy zawsze mówią, to nie ma zagrożeń, a z kolei korzyści są ogromne. No, choćby no, przykładowo nie trzeba samemu taszczyć na piętro tych 3 zgrzewek wody mineralnej, które no, znajdują się od razu już, trafiają do nas do domu. Także no, mieliśmy do czynienia z takim wymuszonym boomem tego e-commerce'u, ale to już z nami zostanie. Oczywiście ta dynamika na pewno się wypłaszczyła. To nie jest już tak, że to się rozwija tak jak we wczesnej fazie pandemii, czy nawet drugiej, czy jeszcze trzeciej fali. Natomiast to pozostanie, bo zrozumieliśmy, poczuliśmy, że są korzyści, że nie ma zagrożeń, że da się zrobić, te wszystkie zakupy z domu. Co więcej, nasze prawa konsumenckie są strzeżone lepiej nawet często niż w wypadku zakupów
tradycyjnych.
Tak, no bo te 14 dni na zwrot towaru bez jakiegokolwiek wskazania powodu jest bardzo komfortowym rozwiązaniem. No może się akurat nie sprawdza przy zakupach produktów świeżych, no po 14 dniach pomidora już z reguły nie ma. Natomiast no, cała inna gama produktów jak najbardziej pozwala nam na dużo bardziej komfortowe i sprawne zakupy.
Przełamaniem chyba też było po stronie handlu, że musiał się otworzyć na to, no bo wygodnie dużym sieciom było jednak promować czy zapraszać klientów do siebie, no bo psychologia jest taka, że wtedy jak jesteśmy na miejscu, to jest szansa, że kupimy więcej. Pewnie te zakupy internetowe są bardziej przemyślane, więc mogły się ci się przed tym bronić.
Ja myślę, że z jednej strony tak, z drugiej strony jeżeli robimy zakupy przez internet, to w tym momencie i wiemy, że nie będziemy musieli, że tak powiem, odpowiadać samodzielnie za całą dostawę tego do domu. No bo zastanówmy się, najpierw musimy to zdjąć z półki, włożyć do wózka, później wyjąć z wózka na taśmę przy kasie, znowu włożyć do wózka, potem wyjąć z wózka, włożyć do samochodu, potem wyjąć z samochodu, zanieść do domu. Więc w tym momencie tak naprawdę ilość czynności, które musimy wykonać, spada nam radykalnie. Więc w tym momencie możemy sobie pozwolić na zakup nawet większej ilości różnych rzeczy w sposób daleko dla nas wygodniejszy. Natomiast wyzwania, myślę, tutaj są jeszcze w innym obszarze, bo tak naprawdę e-commerce jest tak długo działa, jak długo mamy dobrą logistykę. No oczywiście, no sieci stosują różne opcje, bo przez e-commerce to może być click and collect, to mogą być lodówkomaty, to może być dostawa, także rozwiązania są różne, natomiast one wszystkie tak naprawdę wymagają zupełnie innego podejścia do logistyki. I tutaj jakby natrafiamy na największe problemy, bo zrobić sklep internetowy jest w stanie średniej klasy webmaster. Natomiast zapewnić kilkuset klientom dostawę we wskazanym przez nich czasie, z reguły nieprzekraczającym 24 godzin, rozmaitych produktów, w tym również świeżych i mrożonych, o, to już jest zupełnie inna sprawa.
To już dużo większe. No właśnie, powiedział Pan o tym, o tych różnych modelach, tak? Bo myśląc o e-commerce, większość pewnie słuchaczy nastawia się do tego, co poznaliśmy przez te kilkanaście lat, kupując elektronikę, ubrania, czyli siedzimy przed monitorem, zamawiamy, klikamy, czy przed telefonem, bo to teraz już coraz częściej. Natomiast no, są też inne trendy, typu na przykład możliwość ściany, na którą klikamy, wybierając produkty, nie wiem, w metrze czy na przystankach, tak? Bo też są takie pomysły, że będziemy tam mogli zamówić, podać adres i to zostanie, nie wiem, rano w drodze do pracy zrobimy zamówienie, wieczorem znajdziemy paczkę na wycieraczce, tak?
No ja myślę, że tutaj to jesteśmy na początku drogi takich, no powiedzmy sobie, awangardowych rozwiązań. Na tę chwilę raczej koncentrujemy się na urządzeniach mobilnych, koncentrujemy się na naszych laptopach, tabletach. Myślę, że to jest podstawa. Oczywiście to się rozwija właśnie w dwie strony, więc w przyszłości już w tej chwili pojawiają się te inteligentne półki w sklepach stacjonarnych, które są jakby drugą stroną tego rozwiązania. Natomiast to zostawmy jeszcze chwilę czasu, zanim ta technologia dojrzeje, ewentualnie zanim my jako konsumenci dojrzyjemy do jej użycia takiego, oby nie w tak drastycznych okolicznościach, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.
No dobrze, a to jeszcze zapytam o jedną zmianę w handlu, którą chyba najbardziej widzimy właśnie w handlu produktami spożywczymi, czyli automatyczne kasy. Czy to już jest tak, że to jest rzeczywistość, która no dzisiaj jest trochę jeszcze eksperymentalna i sieci przyzwyczajają nas do tego, a powiedzmy, że jutro będzie to już norma?
Znaczy ja myślę, że w tym momencie to już jest norma, bo jeżeli obserwujemy na przykład po niektórych dużych sklepach, tam to widać najwyraźniej, gdzie na powiedzmy 50 kas, bo są takie sklepy w Polsce, kasy autonomiczne były 4-8, a w tej chwili jest już 20-20 na przykład, no to widać, jak bardzo to się zmienia. Widać, jak te kasy autonomiczne wchodzą również do tych mniejszych sklepów, do sklepów convenience. I konsumenci coraz chętniej też z nich korzystają, przełamują się do tego. Także myślę, że tak naprawdę to już nie jest awangarda, to jest część naszej rzeczywistości. Czy zastąpią one w pełni kasy obsługiwane przez człowieka? Wątpię. No mamy produkty, które wymagają weryfikacji wieku chociażby. Także tutaj byłbym raczej ostrożny, mówiąc, że całkowicie to zastąpi człowieka. Natomiast myślę, że ich udział będzie na pewno stopniowo rósł. No, bałbym się powiedzieć, do jakiego udziału procentowego, na przykład w takim dużym sklepie, o którym myślałem, ale na pewno jeszcze jest przestrzeń do wzrostu.
No, ja się spotkałem na przykład w kilku miejscach, że takie nieduże sklepy osiedlowe popularnej sieci po prostu w niedzielę są otwarte w ten sposób, że można tylko zrobić zakupy przy kasie automatycznej.
No tak, to wynika jakby z konstrukcji prawa i konstrukcji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, która de facto nie zakazuje handlu, a jedynie limituje w sposób radykalny możliwość zatrudnienia pracowników w niedzielę, więc siłą rzeczy, bo zakazu handlu w niedzielę nie ma, jest zakaz zatrudnienia z wyjątkiem takiego określonego katalogu zlecania pracy w niedzielę i w tym momencie rzeczywiście tworzy się przestrzeń na użycie rozwiązania.
Jeśli nie ma pracownika, to handel może się odbywać.
Tak, no bo to nie chodzi o to, żeby nie można było nic kupić, tylko chodzi o to, żeby dać pracownikowi wolny dzień, więc w tym momencie jakby no jest ta przestrzeń do rozwoju technologii.
No dobrze, drugim niezmiernie ważnym tematem, może nie drugim, ale jednym z niezmiernie ważnych tematów, o jakich tutaj rozmawiamy, no to jest kwestia inflacji i kwestia kosztów produkcji związanych z energią, z tym wszystkim, co się dzieje na rynku węglowodorów. Jak to wpływa na rynek handlu spożywczego?
No niestety, jak na wszystkie inne obszary handlu i nie tylko handlu, wpływa negatywnie, ponieważ mamy do czynienia z coraz większym wzrostem cen, ponieważ no, energia elektryczna jest wzrost, który jest liczony już w setkach procent, a być może będzie liczony w tysiącach procent. Podobnie jak ceny gazu czy innych mediów do ogrzewania wpływają na strukturę kosztów. ma jakby udział tej kategorii w strukturze kosztu ponoszonego przez sklep jest coraz większy. No i w tym momencie mamy dwie drogi, albo podwyższać cenę detaliczną, przerzucać to na klienta, albo próbować, że tak powiem, walczyć, że tak powiem, włożyć tą cenę w marżę, no ale marża też nie jest z gumy, w pewnym momencie też sięgniemy progu rentowności i zaczną się problemy.
Mhm. No, aby uniknąć tych problemów, bo rzeczywiście mogą być duże trudności na rynku, kiedy okaże się, że klientów nie stać na zakupy, a z drugiej strony sklepy już nie mają możliwości opuszczania marży.
No niestety zbliżamy się do tego punktu w wielu obszarach, także nawet w tej chwili współpracując z naszym partnerem, firmą badawczą CMR, wyraźnie widać, że cały czas mamy wzrosty, jeżeli chodzi o sprzedaż, natomiast nie zwiększa się, a często zmniejsza się nawet ilość produktów w koszyku.
Aha, no. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim państwa gościem był Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.